Ale drugie pytanie, proszę.
Drugie moje pytanie to, no, w niedzielę była się uroczystość beatyfikacji świętej Żelubiuszki. Chciałem pana redaktora zapytać, jakie jest tło, bo ja do końca tego nie znam, a wiem, że pan redaktor często o tym wspomina, jakie jest tło wewnętrznej walki SB i WSI, czyli ówczesnej służby wojskowej, i związana z tym właśnie śmierć księdza Jerzego. Czy to ma jakiś, czy mógł pan redaktor to naświetlić, bo chciałbym się o tym czegoś dowiedzieć, a no nie, ale
proszę pana,
zauważyłem, pan redaktor często o tym wspomina, tak, ale ja, nie rozwija
tematu. Tych wewnętrznych teł to ja nie znam, aż tak, wie pan, bardzo mi się nie zwierzają ci wszyscy ubecy, żeby raczej wcale mi się nie zwierzają. Większość rzeczy muszę się domyślać. Ale rzeczywiście coś takiego miało miejsce. O ile stan wojenny był przeprowadzony w zgodnym współdziałaniu służb wojskowych i cywilnych i administrowany przez służby wojskowe i cywilne, to rzeczywiście w połowie lat 80. i takim umownym początkiem tej wojny, ja przynajmniej przyjmuję, to jest zamordowanie księdza Popiełuszki, a zakończeniem umownym tej wojny między razwiedką wojskową i cywilnymi służbami, Służbą Bezpieczeństwa, jest dymisja generała Mirosława Milewskiego. Może państwo pamiętacie, to taką bardzo charakterystyczna postać, właściwie posiedzieć niż postać raczej. On był chyba w UB od urodzenia. I no taki bardzo typowy.
Przyjechał z PKWN-em?
Nie, on nie przyjechał z PKWN-em. On był jako taki 15-latek był zwiadowcą Urzędu Bezpieczeństwa w Augustowie i brał udział w obławie suwalskiej na Akowcu. Między innymi to był jego debiut taki ubecki. I on został zdymisjonowany w związku z tak zwaną aferą żelazą. I od tamtej pory tym zwycięzcą jest ich absolutnym hegemonem na polskiej scenie politycznej razwiedka wojskowa. Jaki tego dowód jest? Że o ile Służba Bezpieczeństwa była poddana weryfikacji, o tyle wywiad wojskowy zupełnie nie. Zupełnie nie. W zwartym szyku przeszedł całą transformację, bo ją nadzorował. Bo ją nadzorował. Tych wszystkich mężyków stanu, żeby tam nie fikali na wszelki wypadek. Zwracam uwagę, akurat jest rocznica kolejna minęła 4 czerwca, ale nie 4 czerwca 1989 roku, chociaż to też jest ciekawe, natomiast 4 czerwca 1992 roku, kiedy była podjęta próba ujawnienia agentury w strukturach państwa. Próba nieudana. Nieudana. Okazało się, że agentura jest znacznie silniejsza, niż by się mogło wydawać. I trochę państwu powiem, bo nie kworum paras magna fui, ale trochę maczałem przy tym palce. Jak to się, skąd to się wzięło? Wzięło się stąd, bo to Korwin-Mikke zgłosił uchwałę lustracyjną przecież 28 maja. Stąd się wzięło, że Krzysztof Wyszkowski, który był doradcą premiera Olszewskiego, publicznie powiedział w kwietniu 1992 roku, że traktat polsko-niemiecki o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, o którym tu pan wspominał, jest niesymetryczny na niekorzyść Polski, ponieważ w trakcie negocjowania tego traktatu Niemcy szantażowali Krzysztofa Skubiszewskiego, że jeśli on będzie niegrzeczny, to oni ujawnią, że był konfidentem Służby Bezpieczeństwa pod pseudonimie Kosk, co niestety było prawdą. No i on ustępował wtedy. Jak oni go tak naciskali, to on to ustępował. No było to oskarżenie ministra spraw zagranicznych właściwie o zdradę stanu. I ku mojemu zdumieniu wszyscy udali, że nie słyszą. No, albo Krzysztof Wyszkowski kłamał i powinien zmienić w lotu za taką kwotę, albo Krzysztof Skubiszewski powinien stanąć przed Trybunałem Stanu za zdradę stanu. No i ponieważ wszyscy udali, że nie słyszą, to ja poszedłem do szefa Urzędu Ochrony Państwa, którego znałem jeszcze z konspiracji, i zapytałem go, żeby mi nie zdradzał żadnych tajemnic, tylko żeby państwa się penetrują wywiadowcze nawzajem, i to jest, jakby powiedzieć, stan normalny, że mi powiedział, jak ocenia stopień penetracji Polski w związku z tym. Czy jako normalny w tym kontekście, czy jakiś nienormalny. Więc on powiedział, że ocenia go jako wysoce niepokojący. No to jak tak? To doszliśmy do wniosku, że trzeba ujawnić agenturę w strukturach państwa, nie dlatego, żeby tych ludzi prześladować, tylko żeby uniemożliwić szantażowanie ich, bo myśmy się dowiedzieli, że szantażowany był minister Skubiszewski. A kto jeszcze był szantażowany? Co jeszcze obiecał? To my tego nie wiemy. A warto przypomnieć sobie, że 4 czerwca 1992 roku minister Macierewicz przesłał posłom i senatorom informację o stanie zasobów archiwalnych MSW. I to jest niezwykle ważna informacja. Dlatego, że tam była wzmianka, iż przed rozpoczęciem niszczenia dokumentacji MSW została ona zmikrofilmowana cała, co najmniej w 3 kompletach, z czego 2 są za granicą, a 1 w kraju. 2 za granicą, to znaczy 1 na pewno w Moskwie, 2 prawdopodobnie w Berlinie, bo kontakty generała Kisztaka ze Stasi były bardzo żywe i Stasi tutaj się szarpnęli. Więc Niemcy i Rosjanie mają agenturę naszą, te wszystkie bez swojej wiedzy i zgody i tak dalej, mają po prostu na wiosce. Co więcej, generał, bo minister Macierewicz napisał, że a ta trzecia, ten trzeci komplet jest w MSW. Nie, powiedział, że w kraju jest. To znaczy poza ministerstwem. Można powiedzieć, że poza ministerstwem. To znaczy, że generał Kiszczak ma polisę ubezpieczeniową i wszyscy ci skaczą przed nim z gałęzi na gałąź. I rzeczywiście, rzeczywiście mogliśmy się o tym przekonać. Nie tak dawno, już nie będę mówił w związku z czym, generał Kiszczak udzielił konfidentom absolucji generalnej. Bo powiedział tak, że przypomniał sobie po 20 latach, że przecież on kazał oficerom służb bezpieczeństwa rejestrować na konto tajnych współpracowników wiadomości uzyskane drogą podsłuchu telefonicznego i podsłuchu pokojowego. I wyraził przekonanie, że wszyscy będą tak zeznawali przed sądami. I nie trzeba było długo czekać. Kilka dni później ich oficer był przesłuchiwany przed sądem. I dokładnie zeznał tak, jak mu kazał generał Kiszczak. Więc jeżeli 20 lat po transformacji ustrojowej generał Kiszczak wydaje polecenia swoim podwładnym i te polecenia są bezwzględnie wykonywane, no to więcej nas informuje o tym, co, że demokracja u nas ma charakter fasadowy, że za tą fasadą jest po prostu... I rzeczywiście nieprawdą jest to, co mówi Prawo i Sprawiedliwość, że Platforma Obywatelska nie ma żadnego programu. Ma, tylko nie zawsze wie jaki. Nie zawsze wie jaki, bo prawdziwym programem Platformy Obywatelskiej jest odwdzięczenie się rozwiedce za powierzenie jej zewnętrznych znamion władzy. Nie władzy, tylko zewnętrznych znamion, to znaczy gabinetów, sekretarek, limuzyn z podgrzewanymi siedzeniami, apanaży i tak dalej, ale nie władzy. Bo jaką władzę ma premier Tusk, skoro kazali mu zrezygnować z kandydowania na prezydenta i się posłuchał, prawda? I się posłuchał. Kazali mu uchwalić, przeforsować w Sejmie ustawę hazardową za karę, bo postanowili przypomnieć, skąd mu nogi wyrastają, to w tempie stachanowskim została uchwalona. Prawda? I czasami Platforma Obywatelska jest informowana o tym, jaki ma program w ostatniej chwili. Podam przykład. 2 lata temu, w sierpniu, pan minister Drzewiecki, jeszcze nie wiedzieliśmy, że on jest Drzewiecki, brał udział w takiej audycji telewizyjnej Śniadanie w Radiu Z. To jest rano, tam takie palawery białego człowieka z dzikim, tam opowiadają różne rzeczy. No i on akurat wychwalał pod niebiosa niejakiego pana Borowskiego, który był pronostykiem od Euro 2012. Jaki ten pan Borowski? Mądry, jaki lojalny, jaki pomysłowy, jaki uczciwy. No w ogóle duszeńka nasza. Nie mógł się go nachwalić przez całą godzinę. No i tak go chwalił, wreszcie program się skończył i dwie godziny później, wsiadając do samolotu, który odlatywał na olimpiadę do Pekinu, pan minister Drzewiecki odczytał dziennikarzom pismo o dymisji tegoż pana Borowskiego. Tegoż samego, tak. Więc pan Borowski nie mógł się zmienić tak bardzo przez 2 godziny. A nawet gdyby jakimś cudem się zmienił, to minister Drzewiecki by się o tym nie dowiedział tak szybko. A nawet gdyby się dowiedział, no to musiałby to sprawdzić, prawda, sekretarka musiałaby pismo mu napisać, no w ogóle tak. A tu nie. Więc co mogło być? No mogło być tak, że ktoś w ostatniej chwili, ktoś starszy i mądrzejszy, wziął, panie Drzewiecki, kochany, pan Borowski nie jest naszą duszeńką, no pan ma przestarzałe wiadomości, naszą duszeńką jest kto inny i pan proszę tu dymisjonować pana Borowskiego na tych nas podskokach. No i trochę się wstydził, ale no jak musiał, no cóż to wiadomo. Także tak to wygląda, proszę bardzo. Pan tu
później. Wczoraj w Rzeczpospolitej pojawił się artykuł pana Petulickiego, rozwiedczyka dosyć solidnego. Co pan o tym sądzi? Czy to jest jakaś biała flaga, czy kłótnia między gangami?
Sądzę o tym, że są nieporozumienia, tak, że są nieporozumienia w klubie gangsterów, bo zaraz po, widzicie państwo, katastrofa smoleńska, to jest oczywiście katastrofa i tak dalej, ale to jest jednocześnie początek gigantycznego roku kadrowego. Bo przecież tylu ważnych dygnitarzy zginęło i trzeba ich zastąpić innymi dygnitarzami. W związku z tym w tym momencie narasta podniecenie we wszystkich kołach, które tam pretendują do zajęcia tego miejsca. No i pan generał Petelicki, który no, też tam jakoś się podniecił. I on nawet zaraz wtedy, tak i teraz to już powtarza tylko te tezy, które tam przedstawił wcześniej premierowi Tuskowi i nawet posunął się do tego, że nawet 5 konkretnych propozycji personalnych już wysunął, kogo ma mianować, więc już byłem zdumiony, że już pozory wszelkie odrzucają, że po prostu każe premieru Tusku, mianujcie tutaj Tusk, wiecie, rozumiecie, dobry człowiek, mianujcie tego, tamtego, tamtego. No i ponieważ premier Tusk tego nie zrobił, więc widocznie z kimś jeszcze starszym i jeszcze mądrzejszym się skonsultował, że to Petelickiego okazało się, że tamten mówi, ja się, że Petelickiego nie słuchajcie. No to jak nie, to nie, prawda? No to generał Petelicki, nawiasem mówiąc, no bardzo ciekawa jest postać. On był oficerem Służby Bezpieczeństwa. Został dowódcą tej jednostki front, która, jak państwo wiecie, została stworzona dla ochrony transportu Żydów rosyjskich przez Warszawę do Izraela na początku lat 90. Były takie eszelony, mało kto to wiedział, ale po to tak, żeby ich tam nikt nie molestował. Tak. No i generał Petelicki, bardzo wzruszyło mnie jego jedno wyznanie. Powiedział, że wstąpił do Służby Bezpieczeństwa, ponieważ chciał spełniać dobre uczynki. Proszę bardzo.
Wracając do tematu spotkania, czyli do kryzysu, czy pan tutaj mówił o sytuacji, jaka jest w kraju, trochę też mówił pan o sytuacji zagranicznej. Ja chciałbym tylko pana zapytać, czy wie pan, ile wynosi ZUS w Anglii?
Nie.
130 funtów, czyli to jest tyle, ile u nas na miesiąc. Tam się na cały rok płaci tyle, co u nas na miesiąc. A dlaczego się płaci tyle? Ponieważ nie ma u nas systemu emerytalnego i obecne emerytury i renty są wypłacane z pieniędzy, które dopiero zarobią przyszłe pokolenia. Czyli dawniej było tak, że to pokolenia starsze utrzymywały młodsze. Natomiast teraz my żyjemy tak na 2-3 pokolenia na kreskę.
No tak, jest jeszcze gorzej niż pan myśli. Jest jeszcze gorzej niż pan myśli, ponieważ pan minister Roszkowski, który widocznie sobie na ambicje wziął, że musi utrzymać, albo mu tak kazali, że musi utrzymać wskaźniki finansowe tak w granicach traktatu lizbońskiego z Maastricht i traktatu amsterdamskiego, uprawia kreatywną księgowość. Żeby nie dopuszczać do zbyt wysokiego deficytu budżetowego i długu publicznego, rząd zezwolił 2 instytucjom, to znaczy być może jeszcze więcej, większej liczbie, ale o 2 to wiem na pewno, mianowicie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych na wypuszczanie własnych obligacji, które nie są liczone do budżetu i do deficytu budżetu państwa, natomiast budżet jest gwarantem tych obligacji. I ZUS wypuszcza obligacje, nie wiem na jaką, na jakie
jest,
kwoty.
Żeby nie było tak, że cały czas narzekamy, prawda? No chciałbym trochę, żeby pan powiedział, jak zaradzić tej sytuacji. Ja myślę, że po prostu ludzie w Polsce muszą powiedzieć, nie ma darmowych obiadów, nie ma darmowych mieszkań, państwo ci nic nie da. Ja zresztą, nie wiem, jest ksiądz Jarek, nie ma. Właśnie rozmawialiśmy przy okazji, czy pamięta, siedział taki Murzyn, Nigeryjczyk, naukowiec, właśnie pan doktor ekonomii. Ja zadałem mu takie pytanie, Afrykańczycy i Polacy są społeczeństwami na dorobku. Jak wygląda podejście, bo on mieszka w Polsce, podejście Nigeryjczyków do państwa, do bogactwa, jak to on obserwuje w Polsce? On powiedział, że w Nigerii też jest takie parcie, żeby się dorobić, natomiast tam jest myślenie, to ja powinienem sobie zarobić, to ja powinienem utrzymać rodzinę.
Mówi pan o panu Mbewe, tak?
Nie, o panu Godsonie zresztą. I on powiedział, że w Polsce to on zauważył, że w Polsce jest myślenie, a państwo mi powinno dać, a mnie się należy. Czyli ludzie mówią, ludzie po prostu to, co pana kolegą zresztą też z partii polityki realnej opisał ten system pan Rafał Ziemkiewicz, że w Polsce istnieje taki system trochę podobny do latynoskiego, czyli Meksykańczycy uciekają przez granicę do kapitalistycznych Stanów Zjednoczonych, natomiast u siebie głosują na socjalistów, którzy...
Ci, co uciekają, to już nie głosują w Meksyku, tylko siedzą w Ameryce i trzęsą się, żeby ich nikt nie deportował tam do cudnego raju. W związku z tym...
Czy może ostatnio pan Paweł zgłosił pomysł skopiowany z pana doktora Gwiazdowskiego prowadzenia emerytur w tak zwanym systemie kanadyjskim?
Proszę pana, obawiam się, że się skończy źle, że... bo Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym. Ten odwrócony kredyt hipoteczny ani nie jest dobry, ani nie jest zły, bo taki jest, jaki jest. Natomiast jeśli zostanie wprowadzony u nas w tym kontekście ekonomicznym i w tym kontekście politycznym, to może się okazać całkiem sprawnym narzędziem przeprowadzania zmiany stosunków własnościowych zgodnie z oczekiwaniami Niemców i zgodnie z oczekiwaniami lobby żydowskiego. O co chodzi? Otóż już w tej chwili, zresztą to i w całej Unii Europejskiej jest cięcie emerytur. Systemy emerytalne są w fazie bankrutowania, co zresztą było wiadomo, Robert Gwiazdowski, jak on mówił to, że polski system emerytalny zmierza do bankructwa i mówił to jako prezes Rady Nadzorczej ZUS-u, za co go wyrzucili, że odważył się to powiedzieć. No to teraz się staje faktem. W związku, na czym polega odwrócony kredyt hipoteczny? Znaczy kredyt z odwróconą hipoteką. Na tym, że ludzie po 60 mogą się o taki kredyt ubiegać pod warunkiem przeniesienia na rzecz banku własności nieruchomości. I jeżeli rząd zacznie wprowadzać cięcia, a już to przetestował na UBK, legalność tego procederu, UBK-ów tam nikt nie bronił, więc wiadomo było, że to tylko jest trasowanie szybkiej ścieżki. To już szybka ścieżka została przetrasowana. W związku z tym będą cięcia emerytalne i dla tych starszych ludzi nie będzie innego wyjścia, jak skorzystać, żeby dożyć po prostu do śmierci naturalnej, jak skorzystać z kredytu z odwróconą hipoteką. Oczywiście, ponieważ banki będą zainteresowane w tym, żeby to szybko nastąpiło, prawdopodobnie będą sponsorowały propagandę eutanazji. Banki będą sponsorowały propagandę eutanazji. Bo jak to zauważył taki Lucian Israel, francuski profesor od chorób płucnych, eutanazja jest wtedy, kiedy ubezpieczalnie boli, jest nie do wytrzymania. To wtedy jest dobra, a dopóki ubezpieczalnie nie boli, to nie. W związku z tym w ciągu 15 lat A ponieważ w Polsce na rynku finansowym przeważają banki niemieckie i banki z kapitałem żydowskim, to w ciągu 15 lat może dojść do zmiany stosunków własnościowych w kierunku postulowanym przez Niemcy i przez lobby żydowskie. Także wygląda to tak, to nie dlatego jakieś sztuczne bankructwo systemu emerytalnego zostanie wprowadzone, tylko zostanie wykorzystane, bankructwo naturalne. Jest taki ekonomista amerykański, laureat Nagrody Nobla z ekonomii, nazywa się Gary Stanley Becker, który dostał Nagrodę Nobla w 1992 roku z ekonomii za spostrzeżenie, że ludzie zachowują się tak, jak wykalkulowali, nawet jeśli nie zdają sobie z tego sprawy. I to spostrzeżenie zawarł w takiej książce przetłumaczone na język polski, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. I to widać najlepiej między innymi na ubezpieczeniach społecznych, powszechnych, przymusowych ubezpieczeniach emerytalnych. Dlaczego? Dlatego, że one uruchamiają pewne procesy, z których początkowo nikt się nie zdaje sprawy, a potem już trudno jest nad nimi zapanować. Otóż rodzina jest tam psychologiczną taką więzią i tyle, ale jest również organizmem ekonomicznym, bo w rodzinie z pokolenia na pokolenie gromadzony jest majątek i w rodzinie rodzą się dzieci, które w normalnych warunkach są z punktu widzenia ekonomicznego traktowane jako inwestycja przez rodziców. Dlatego, że w normalnych warunkach byt ludzi starszych zależy od tego, po pierwsze, czy mają jakieś dzieci. Po drugie, jak te dzieci zostały przygotowane do funkcjonowania społeczeństwa, znaczy co umieją. I po trzecie, czy jak zostały wychowane. Czy zostały wychowane w duchu odpowiedzialności, czy też nie. Czy są lekko duchami, świszczy polami, łobuzami. Jeżeli mieli dzieci, jeżeli te dzieci tam mają umiejętności pożyteczne, jeżeli są wychowane w duchu odpowiedzialności, poczucia odpowiedzialności, no to byt takich ludzi jest jakoś tam zagwarantowany. Może nie absolutnie, ale jakoś tam w granicach przewidywalności. Ubezpieczenia społeczne rozrywają ten związek definitywnie. Dlatego, że byt ludzi starych przestaje zależeć od tego, czy mieli dzieci, co te dzieci umieją, jak zostały wychowane, tylko od wysokości składki emerytalnej. W związku z tym dzieci przestają być traktowane jako inwestycja, są traktowane jako koszty. Co więcej, koszty konkurencyjne, dlatego że im więcej włożyć na wychowanie, wykształcenie, edukację dzieci, no to tym mniejszą składkę mogę zapłacić, tym gorszą emeryturę, bo powpakowałem wszystko w dzieci, prawda? To będę na starość kit z okiem wydłubywał, a te dzieci diabli wiedzą. Co więcej, no i co się dzieje? Ten związek jest, no to ludzie przestają chcieć mieć dzieci. Przestają się interesować ich wychowaniem, chętnie powierzają wychowanie dziecka komuś innemu, państwu, tak, bierzemy dzieci wychowane na niewolników, wtedy chodzić jak w zegarku, prawda? No i wszystko jest ładnie, pięknie, wychodzi naprzeciwko tej niechęci do posiadania dzieci. Państwo mówi, dobra, to zalegalizujemy aborcję, wszystko w porządku. No ale mija 50 lat, wszyscy są zadowoleni i nagle po 50 latach pojawia się niepokojący, rosnący odsetek ludzi starych, którym nie bardzo wiadomo, co robi. A jak zauważył wspomniany przeze mnie profesor Lucjan Izrael, koszty opieki nad człowiekiem chorym w ostatnich 6 miesiącach jego życia są dla ubezpieczalni takie same, jak koszty opieki nad tym człowiekiem przez wszystkie wcześniejsze lata jego życia. Więc siłą rzeczy ten ostatni okres najlepiej jakoś schudzić, a najlepiej to całkiem go wyeliminować. No to jak? A kręcić łeb wampirowi starcowi, prawda? I propaganda eutanazji. To jest druga strona tego samego medalu. Co więcej, ponieważ propaganda eutanazji się pojawia, ale jeszcze nikt tam na masową skalę tego nie robi, prawda? W związku z tym, tymi starymi ludźmi trzeba się opiekować. Tyle tylko, że to coraz drożej zaczyna kosztować, tym bardziej, że mniejsza jest zastępowalność pokoleń na skutek tego, że aborcja, że niechęć do dzieci, że tam propagowanie, że tam jedno dziecko wystarczy, prawda? I o ile w latach 60. na jednego emeryta przypadało 7 płacących do interesu, to teraz już 1,5 płacącego przypada. W związku z tym, no, młodzi ludzie są coraz silniej obciążani. W tej chwili składka, jak Państwo wiecie, połowa dochodu prawie sięga. No i jeżeli to obciążenie wzrośnie, w imię czego? No wygląda na to, że dla tych młodych ludzi, wtedy, kiedy oni zakładają rodziny, kiedy do mieszkania jest potrzebne, dzieci wychowują i tak, to wtedy im się pieniądze odbiera. 50% dochodu pod pretekstem, że im się na starość coś da. To jakby życie w starości było ważniejsze od życia teraz. No przecież tak nie jest. Jako błędne zupełnie filozofie. Socjalizm się zaczyna domagać ofiar z ludzi i dostaje je, tak jak Moloch ten starożytny. Dostaje ofiary z ludzi. No i jedyna sprawy zaszły tak daleko, bo wracam do pańskiego pytania, że nie ma dobrego rozwiązania.
Teraz nie. Ktoś sprowadza, oni mają bardzo dużo dzieci i będziemy...
Proszę pana, no to oczywiście, wie pan, wcale nigdzie nie jest powiedziane, że cywilizacja łacińska ma przetrwać. No dlaczego nie? Vittorio Messori idzie krok dalej. Nawet i w takiej książce Czarne Karty Kościoła, napisał zaskakujące takie stwierdzenie z punktu widzenia teologicznego, prawdopodobnie tam można mieć do niego zastrzeżeń wiele, ale powiedział tak: a jakby się Panu Bogu zachciało objawić w islamie, to kto mu zabroni? No rzeczywiście kto mu zabroni, jak mu się tak, wie Pan, spodoba. No mówię, ze względów teologicznych to można się tam przyczepić do tego, ale myśl taka jest. Otóż sprawy zaszły tak daleko, że nie ma dobrego rozwiązania. Każde rozwiązanie jest złe. I ja jestem zwolennikiem jednego złego rozwiązania. Tylko dlatego, że ono jest trochę lepsze od innych, jeszcze gorsze. Mianowicie, żeby... No i tu myśmy kiedyś, no na początku lat 90. przewidując, co się stanie, bo to nie trzeba mieć zdolności profetycznych, żeby takie rzeczy przewidywać, postulowaliśmy utworzenie sprywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, a prywatyzacja się zaczynała, funduszu emerytalnego, z 30% akcji przedsiębiorstw prywatyzowanych. Cała gospodarka zbankrutować nie może, nawet jak jakaś firma zbankrutuje, no to inna nie zbankrutuje i te 30%, może nawet się rozwija, ale 30% akcji tej firmy rozwiniętej będzie zrównoważył ubytek tej zbankrutowanej. Oczywiście głuche milczenie było nam odpowiedzią. No i teraz już nie ma majątku państwowego, zostały resztki majątku państwowego i ZUS nie ma żadnych rezerw, po prostu idzie na styk. No i na styk, bo musi się zadłużać, musi obligacje wypuszczać. W związku z tym jedynym takim, które mi się wydaje rozsądne, ale to znowu Unia Europejska nam nie pozwoli. Gdybyśmy byli suwerennym państwem, to trzeba by zacząć od zlikwidowania przymusu ubezpieczeń. Oczywiście nikt nie płaciłby wtedy składki tej, ale ruszyłaby koniunktura gospodarcza, bo to co je pochłaniają na składkę, to by... No ale z czego emerytury wypłacać? Trzeba by wprowadzić podatek na emerytury i renty. Podatek celowy, rząd by się nie mógł do tego dotknąć. Nie tam na samoloty dla VIP-ów przeznaczyć, tylko podatek sobie na emerytury i renty. Być może nawet cięte, bo trudno. Nie można luksusu trudno. I on by był w pierwszych latach, czy w pierwszym roku, byłby równy wysokości składki emerytalnej. Ale w każdym następnym roku by malał. Z powodów oczywistych, że część ludzi by po prostu wymierała. Naturalnych przyczyn. I po 40 latach można by było ostatni by zgasił światło. I ten, dwa pokolenia, bo to na 40 lat niestety ten proces by się, dwa pokolenia musiałyby na tym stracić, ale trudno, ktoś musi stracić. Mogłyby się tą stratą podzielić z emerytami, że no my tracimy, bo płacimy na was, ale już żadnego z tego ekwiwalentu nie mamy, no to wy trochę się z nami tą stratą podzielcie, prawda? Na takiej zasadzie. Obawiam się, że przy demokracji politycznej jest to niemożliwe, dlatego ja się opowiadam za systemem autorytarnym, bo naprawdę demokracja nas zaprowadzi do katastrofy.